No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie Potłuczone. Bardzo się cieszę, że znowu będziemy mogli wspólnie wysłuchać historii, trudnej historii, ale historii, w której jestem przekonany, mieszka Pan Bóg, bo On mieszka we wszystkich naszych historiach. Kochani, z góry przepraszam, jeżeli będą jakieś przeszkadzajki gdzieś tam w tle, ale za oknem jakieś straszne roboty drogowe. Powyciszałem, co się dało, ale możliwe, że coś tam się gdzieś przedostanie. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzało. Kochani, jak zawsze na początek parę komentarzy od Was. Małgosia pisze tak. Słucham HP sprzątając pokój, podczas gdy mój ochrzczony wczoraj synek bawi się gadającym traktorkiem otrzymanym w prezencie. Traktorek jeździ, śpiewa, gra i mówi wierszyki. Proszę o błogosławieństwo dla synka i o cierpliwość dla mnie, żebym od tego hałasu generowanego przez nowe zabawki nie oszalała. Małgosiu, zawsze podziwiam rodziców, że wytrzymują te wszystkie dziecięce sprawy. Ja bym absolutnie nie dał rady. Ale kiedy słyszę traktorek, który jeździ, śpiewa, gra, mówi wierszyki, od razu mi się kojarzy ta bajka Auta. Jedna uważam z najlepszych bajek w ogóle ever, szczególnie pierwsza część. Pewnie widzieliście, jeśli nie, to koniecznie zobaczcie, chociaż pewnie no mały, trochę jeszcze za mały, bo dopiero pewnie ochrzczony, chociaż w sumie nie wiadomo ile ma lat. Ale na pewno warto kiedyś obejrzeć, świetna bajka. Tadek, no Tadek, zaraz ci się to trochę dostanie za ten twój komentarz, ale chętnie go wziąłem. Tadek pisze tak, wreszcie historia z mięsem, to po tym ostatnim odcinku Historii Potłuczonych, a nie te pseudo-romansidła. Dziękuję Paulinie za historię. Nie oceniajmy innych ludzi, w szczególności tych po próbach samobójczych. Każdy z nas ma swój krzyż i cierpienia fizyczne, emocjonalne, które tylko sam jeden może dźwigać. Trzymaj się, Paulino. Tatku, tatku! Sam tu piszesz, nie oceniajmy innych ludzi, a określasz historię innych ludzi pseudoromansidłami. Każda historia, jak sam napisałeś, każdy ma swój krzyż i cierpienie. Kochani, to oczywiście jest całkiem sympatyczny komentarz, tutaj zresztą Tadek taki uśmieszek dał, więc ja mam nadzieję w ogóle, że on żartował, kiedy pisał o tych romansidłach. Ale kochani, czasem kiedy czytam wasze komentarze i widzę wasze oceny, proszę nie róbcie tego. Miejcie szacunek dla historii innych ludzi. Nie znamy ich, nie rozumiemy. Ja też zawsze staram się jakby uszanować historię każdego człowieka. Nie wiem, czy zawsze mi wychodzi. Staram się, jak mogę, tylko nie oceniać, tylko jakoś tam próbować doradzić. Kochani, nie bądźmy mędrcami w słuchaniu historii innych ludzi. Nie jesteśmy w ich miejscu, w ich sercach. Tatkowy komentarz jest, myślę, bardzo na miejscu. Nie oceniajmy innych ludzi. Ewa z kolei pisze tak. Ja słucham w niedzielę HP, aby się odmurzyć. No dzięki. Ja to, Ewa, oglądam durne seriale, żeby się odmurzyć, więc rozumiem, że no właśnie. Maj to dla mnie miesiąc sprawdzania matur. W weekendy sprawdzam matury polskie, podstawę i rozszerzenie, a w tygodniu maturę międzynarodową. W ciągu maja muszę sprawdzić ponad 500 arkuszy, więc HP pomagają mi się w niedzielę zresetować. Aha, zapomniałam wspomnieć, że są to matury z matematyki. Pozdrawiam, Ewa. Ewo, miłej pracy, jeżeli tylko oczywiście mogę cię trochę odmurzyć i sprawić, że ta pewnie ciężka praca będzie bardziej znośna. To bardzo się cieszę. Inna z kolei, Ewa, kochani, pisze tak. Słuchając tej historii, czułam ogromny smutek. To chodzi o tą ostatnią historię sprzed tygodnia. Analogia do drogi krzyżowej ogromna. Biczowanie, wyśmiewanie, upadki i powstawanie z kolan. Paulinko, tylko Jezus cię zrozumie. Po to właśnie przyszedł, żeby móc powiedzieć, miałem podobnie, rozumiem to. Niech cię Bóg pokrzepia i niech stawia na twojej drodze wspierających ludzi. Ewo, dziękuję za ten komentarz. Tak, dokładnie. Kochani, bardzo często, kiedy słucham waszych historii, mam wrażenie, że to są drogi krzyżowe. Pan Jezus tam z wami jest. Właśnie dlatego Pan Jezus poszedł na drogę krzyżową, żeby być blisko tego wszystkiego, co się również z nami dzieje. I wreszcie, kochani, ostatni komentarz od Kamili. Kamila pisze tak. Słucham ojca, kołysząc w fotelu śpiącą Helenkę. Na patelni świerszczy pokrojony bekonik. Będą klusałki z pulpecikami. Takie życzenie dla moich starszych aniołków na Dzień Dziecka i najstarszego aniołka, w sensie męża, też. Ten bekon zasmradza całe mieszkanie, ale no niech ma w gratisie. Ja ci dam zasmradza, Kamila. To jest po prostu zapach bogów. To jest najpiękniejszy zapach, jaki się może rozchodzić po domu. Jak gdyby były perfumy bekonowe, to bym je kupił. Nigdy w życiu naprawdę nie użyłem chyba żadnej perfumy. Ale gdyby były perfumy bekonowe, to bym używał dzień w dzień. Nigdy mi tu nie pisz o bekonie, że zasmradza. Cudowne zapachy. Nic lepszego. Dobra, kochani, koniec tych głupot, bo zaraz się znowu na mnie niektórzy poobrażacie, dlaczego on taki jest niepoważny. Jak takie poważne historie. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że historie są takie poważne, to musimy też szukać, kochani, jasności i piękna w tym życiu i śmieszności i naszej zwyczajności. Bardzo wam za wasze komentarze. Dziękuję. Kochani, czołóweczka, a potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek Obożenie, której mąż facetów wolał. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie i bardzo się cieszę na właściwą część już naszego podcastu. Chciałbym, żebyście dzisiaj posłuchali historii od Bożeny. Bożenka pisze tak. Pisze po wysłuchaniu kolejnego odcinka historii potłuczonych tam, czy wstawaków, bo już w sumie to sama nie wiem. Poczułam, że jednak powinnam. Nie wiem, czy ojciec wykorzysta tą moją, czy nie, nieważne w sumie. Teraz wiem, że tak miałam wyleczyć moje bóle, bo piszę ten wstęp, ten początek na końcu, to znaczy po napisaniu reszty. Nie wiem trochę jak zacząć. No to zacznę klasycznie. Mam na imię Bożena. Tu jest inne imię, ale Bożenka prosiła, żeby wymyślić inne. Daję ci na imię Bożena, dlatego że w tym imieniu jest Bóg. I dlatego będziesz miała tak na imię Bożeno. Mam 52 lata. Jestem matką, żoną, córką i siostrą. Chodzę, poruszam się, uśmiecham, rozmawiam z ludźmi, zajmuję się dziećmi, upiękniam dom, upiękniam ogródek. Tak w środku czuję, że tak naprawdę to ja nie żyję do końca. Noszę w sobie śmierć od prawie 20 lat. Moja historia jest banalna i myślę, że pewnie wcale nie tak nietypowa, jakby się można spodziewać. Nie, Bożenko, twoja historia nie jest banalna, żadna historia. Nie jest banalna, to jest twoja historia. Długo nie odczuwałam potrzeby posiadania chłopaka i rodziny. Jakoś mnie to nie kręciło. Jak to mawiała moja babcia, w wolę Bożą poczułam coś koło trzydziestki. Byłam zawsze blisko kościoła, wiecie tam, pielgrzymki, oazy, wspólnoty i takie rzeczy. Nie mogłam znaleźć odpowiedniego kandydata, a we wspólnotach to ogólnie niedobór chroniczny tego towaru. W roku 2000 byłam na spotkaniu Jana Pawła II z młodymi. Już myślałam, czy nie układa się tak, no bo Bóg może chce, abym była tylko dla Niego. W drodze powrotnej otrzymałam słowo, które wyraźnie powiedziało, że mam być żoną i matką. Śmiałam się nawet, że ciekawe, jak ja mam to ogarnąć, skoro na horyzoncie zero kawalera. Grupa, z którą jechałam na tę pielgrzymkę, była bardzo zorganizowana. Umówiliśmy się na spotkanie, po pielgrzymce, jedno, drugie, trzecie i potem się namawialiśmy na Sylwestra. Zaraz po powrocie z pielgrzymki wyprowadziłam się od rodziców do swojego nowo wybudowanego domu. Przed świętami Bożego Narodzenia mama powiedziała mi, że dzwonił do nich Tomek z życzeniami. Mój dawny kolega z pracy, w którym się po cichu podkochiwałam. Ale ja odeszłam z tej pracy, on wyjechał za granicę, no i tak się to jakoś rozeszło. Bardzo naciskała mnie, w sensie mama, żebym oddzwoniła. Nie miałam szczególnej ochoty, zwłaszcza, że ostrzyłam sobie ząbki na pewnego chłopaka z gitarą. Przygotowania do imprezy sylwestrowej szły pełną parą, ale jak to w takim gronie bywa, było mało facetów. Pomyślałam, co mi szkodzi, zadzwonię do tego Tomka, może jakaś dziewczyna będzie się z nim bawić. Jak pomyślałam, no wiadomo. Przyjechał na tego Sylwestra, a potem już coraz częściej. Ja chodziłam jak jakaś otępiała. Nie wiedziałam, co mam począć, bo serce rwało mi się do tego gitarzysty, a ten tu przyjeżdżał, pierścionki, kwiatki, cuda duperele. Ostatecznie umówiłam się z tym drugim chłopakiem i wprost zapytałam go o jego zamiary. Jego mina wtedy bezcenna. Tomka zresztą też zapytałam później. To wszystko, co się działo, było tak jakbym wpadła do rwącego potoku. Poddałam się nurtowi. Zaręczyny, organizacja ślubu i wesela, ślub. Od czasu otrzymania tamtego słowa do ślubu minął 1 rok i 4 miesiące. Tutaj może ci się, Bożenko, przyznać, że jestem zagubiony, bo nie mam pojęcia, za kogo wyszłaś za mąż. W sensie za tego z gitarą, czy za tego Tomka. Naprawdę tutaj jakoś nie umiem tego wyczytać, chyba że ja po prostu czegoś nie rozumiem. No ale rozumiem, że to któryś z nich. Bożenka pisze dalej tak. I można by pomyśleć, no, cudowne Boże działanie. Ślub był przepiękny, dużo gości, 5 księży. Bardzo modliłam się i mówiłam, Panie, Ty stań dziś między nami, scalaj nas, prowadź i błogosław. Już na weselu poczułam pewien niepokój. Mój mąż prawie całe wesele wychodził, gdzieś wydzwaniał. Po prostu nie było go przy mnie. To było jak znak mojego dalszego życia. Ludzie dookoła odbierali nas jako kochające się małżeństwo i mnie w sumie też się tak wydawało. Po roku, wkładając poprasowane ubrania do szafki... A, okej, dobra, tu już jest imię, to wiem, o kogo chodzi. Dobra, to już wiem, za kogo wyszłaś. Przepraszam, tu się wyjaśniło. Znalazłam gazetki i list. On pisze, że kocha, że chce się spotkać, uwaga, uwaga, z innym mężczyzną. Moje serce rozpadło się na miliard kawałków. Czułam fizyczny ból, wstyd i upokorzenie. Od razu zapytałam go. Przepraszał, błagał, tłumaczył, że to stare, że to było kiedyś, że nigdy się nie spotkał. Uwierzyłam, wybaczyłam. Tłumaczyłam to wszystko jego trudnym dzieciństwem. Był adoptowany jako 3,5-letnie dziecko. Miałam problemy z poczęciem dziecka. Okazało się, że muszę się leczyć. Szczęśliwie po roku leczenia zaszłam w ciążę, urodziłam córkę, potem syna, potem jeszcze jedną córkę. To był szczęśliwy czas. Wydawało mi się, że już wszystko będzie dobrze. Nie było. Robił długi, musieliśmy sprzedać mieszkanie po jego rodzicach. Oni zmarli w ciągu 5 lat naszego małżeństwa. Robił całe mnóstwo głupot, z których wyciągałam go za uszy. Wiem, że wracał do prób kontaktów homoseksualnych. Zarzekał się, że tylko przez internet i telefon. Nawet nie wiem, kiedy przestaliśmy współżyć. Nie mogłam, to było po prostu zbyt wiele. Brzydziłam się nim i tym, co robi. W czasie, kiedy moja mama chorowała i umierała z powodu raka, dowiedziałam się, że jakiś chłopak szantażuje go. Kazał sobie płacić za milczenie. Zaczął też nękać mnie, strasząc w ten sposób Tomka. Myślałam, żeby wygonić go z domu. No ale co z dziećmi, co z przysięgą przed Bogiem? Przecież po coś to wszystko się wydarzyło. Znowu wkroczyłam w jego historię, znowu uratowałam mu tyłek. Potem dowiedziałam się od kogoś, że mówił, że się chyba zabije wtedy. Rozprawiłam się z tamtym gościem w sekundę, ale Tomkowi powiedziałam, żeby mnie już nigdy w życiu nawet nie dotknął. Dla ludzi na zewnątrz nadal jesteśmy małżeństwem. Nadal śpimy w jednym łóżku i nadal czuję się za niego odpowiedzialna. No i w sumie to tylko tyle. Może nawet go kocham, ale miłością jakąś taką dziwną, bardziej chyba matczyną niż małżeńską. Nawet nie wiem w sumie, jak to nazwać. I tak naprawdę czuję, że tego małżeństwa to nie było nigdy. Dlatego po co się to wszystko wydarzyło? Czuję się jak żagiew, spalam się, znikam i nadal jestem. Kompletnie nie rozumiem tej całej mojej historii. Choć czuję Bożą obecność w niej, nie mogę pogodzić się z faktami mojego życia. Nigdy z nikim nie podzieliłam się tą historią, ani z rodzicami, ani z rodzeństwem, ani żadnym księdzem na spowiedzi, chociaż wiele razy w sumie próbowałam. W mojej parafii nie mogłam się na to zdobyć, po każdej takiej bolesnej historii mój warunek dla niego był jeden. Spowiedź, żeby poszedł do spowiedzi. Nie wiem, jakie były te spowiedzi, Bóg to widzi. Ta przysięga przy ołtarzu uświadamia mi każdego dnia, że jestem za niego odpowiedzialna, a właściwie nie za niego, a za jego zbawienie. Boże, dziękuję Ci. Musiałam, ja głupia, to wszystko napisać na papierze, żeby to jakoś do mnie dotarło. W sumie to tyle. Z Panem Bogiem. Chociaż będą jeszcze PS-y. Pierwszy PS. Tą obecność Bożą to czuję w każdej chwili. Jestem księgową. Mamunciu, ile głupot nie zrobiłam dzięki temu. Normalnie wszystkich terminów pilnuje opatrzność. No ja się też staram. Ale normalnie mam strażnika, mój szczególnie ulubiony patron to święty Antoni Padewski. Nie dlatego, że jest od rzeczy zgubionych, choć coś w tym jest, bo ciągle coś gubię po drodze do Boga. Jestem ciągle przez Boga znajdowana. Mam cudowne dzieciaki. Dwoje młodszych jest okej, uczestniczą z nami w modlitwie. Najstarsza i mój, może nie będę tu czytał imion, wybłagana w Łagiewnikach. To też w sumie oddzielna i cudowna historia. Ona ma zespół Aspergera. Jak to mówi, jest niewierna. nie chce się z nami modlić, nie chodzi do kościoła, to dla mnie kolejny stopień na drodze do nawrócenia. A jak ona pięknie wynajduje i wypunktuje każdą skuchę, to ło. No dobra, jednak napiszę. Kiedy lekarz powiedział, że mamy 30% szans na ciążę, załamałam się. Miałam doła jak nie wiem co. Obraziłam się na Boga, kłóciłam się z nim, a potem zwątpiłam. Przyszła do mnie koleżanka i mówi, słuchaj, jadę do Łagiewnik, tam dzieją się cuda, jedziesz ze mną. Ja jej na to, że ja już nie mam siły się modlić i nie potrafię. Ona mi na to, dobra, to ja się będę modlić, a ty masz tylko ze mną jechać, okej? No to pojechałam. Była piękna pogoda. W czasie Eucharystii, kiedy kapłani wyszli udzielać komunii, nagle zaczął padać deszcz. Lało po prostu jak z cebra. Obok mnie komunii udzielał taki wysoki ksiądz. Pomyślałem, że to nie może być tak, żeby Chrystus tak mógł na deszczu. Stanęłam za nim z parasolem. Ledwo sięgałam, choć sama niska nie jestem. Deszcz płynął mi po głowie, po oczy, po twarzy, po oczach, po twarzy. No może to były łzy. Przepraszałam za moje zwątpienie. I spływało po mnie błogosławieństwo Boże. 2 tygodnie później na teście zobaczyłam 2 grube krechy. Jestem wam, to jest PS trzeci, ojcu i ojcu Tomaszowi, i w ogóle wszystkim ojcom i dominikanom, i panu organiście, który tak pięknie śpiewa, bardzo wdzięczna za langustę, za Eucharystię, za święta Wielkiej Nocy online, za wstawaki i inne pogadanki. Trzymacie mnie przy życiu, a raczej przy takim życiu, przez duże rzet. Proszę o westchnienie za mną, do Boga. Dobra, kończę już, bo zaraz mi się znowu coś przypomni. Kochana Bożenko, bardzo dziękuję za twój list, za twoją wiadomość. To jest, kochani, jedna ze starszych historii. Wróciłem znowu do początku tej listy. Jak wiecie, mam tam kilkaset tych historii. Wróciłem teraz znowu do początku, bo ostatnio czytałem dosyć nową historię, więc tak skaczę. Raz do tyłu, raz w środku, raz do przodu, tak żeby jakby, no właśnie, dawać wszędzie równe szanse. Pewnie minęło już, nie wiem, ze 2 lata pewnie od tego, jak Bożena wysłała tę historię. Bożenko, trochę nie mam słów, aczkolwiek oczywiście jak to ja, no niestety, taka moja wada, coś tam muszę powiedzieć, nie? Bożenko, powiem kilka rzeczy, które wydaje mi się oczywiste, bo jest oczywiście mnóstwo rzeczy, na które nie mam odpowiedzi, na które pewnie w ogóle nie mam odpowiedzi. No właśnie, nie będę się tu na jakąś mądrość silił. Pierwsza rzecz. Bożenko, jest ogromna szansa, oczywiście nie znam wszystkich faktów, więc jeżeli, że tak powiem, moja niedostateczna świadomość różnych faktów, bo może faktów jest więcej, o nich nie wiem i te fakty wtedy by coś zmieniały, ale jeżeli są fakty te, o których słyszę w tym liście i nie ma innych, to jest też duża szansa, że twoje małżeństwo jest nieważne, Bożena. W jakim sensie? Tak jak piszesz, dowiedziałaś się o tych skłonnościach twojego męża rok po ślubie, tak? Odkryłaś tam wtedy, no właśnie, te listy i tak dalej. Jeżeli to było tak, a no taka jest szansa ogromna, nie? To nie tak, że to się nagle pojawiło w sekundę. Jeżeli twój mąż wiedział przed ślubem, że ma takie skłonności, tak? Ma takie ciągnienie. To jak widać, to nie jest chyba czysto homoseksualne, to jest jakieś takie bardziej zamieszanie z orientacją, bo jak rozumiem, no tak macie dzieci. Przez długi czas też pewnie jakoś tam współżyliście, więc to nie jest tak, że on nie jest zdolny do bycia z kobietą, więc pewnie to jest jakoś pomieszane w nim. Ale samo to, że tak jest i on o tym wiedział przed ślubem, powinnaś o tym, Bożenko, wiedzieć przed ślubem. Jak rozumiem, i mówię, tu jest może ten fakt, o którym nie wiem, no ale raczej się spodziewam, że chyba nie było inaczej. Raczej o tym fakcie nie wiedziałaś, no bo skoro byłaś tak zaskoczona rok po ślubie, no to raczej nie zostało ci to powiedziane. To jest w ogóle klasyk, to jest tak zwany błąd co do osoby. Czyli ktoś się przedstawia jako ktoś inny i ty de facto, bo tak jak tam napisałaś na końcu, no ale co z przysięgą małżeńską i tak dalej. Jeżeli tak jest, że o tym nie wiedziałaś, Bożena, że to zostało przed tobą ukryte, oczywiście, ja, broń Boże, to nie próbuję nikogo oceniać, ani twojego męża, ani ciebie, może on sam przed sobą to ukrywał, no ale wiedział to. Niemożliwe, żeby tego nie wiedział. Jeżeli było mu to wiadome przed ślubem, wiedział, że ma takie skłonności, jak sama mówisz, w dniu ślubu gdzieś tam wydzwaniał, nie wiemy oczywiście, co to znaczyło, to jest jasne, nie chcę interpretować faktów, których nie znam, ale jeżeli wiedział o tym, o tych skłonnościach przed ślubem, no to przedstawił ci się jako ktoś inny, w związku z tym, Bożena, ty ślubowałaś komuś innemu. Ty nie ślubowałaś swojemu mężowi, bo myślałaś, że twój mąż jest kimś innym. To jest tak zwany błąd co do osoby, czyli tam, gdzie się człowiek nie pokazuje jako ten, który jest. Koniec, tak jak wam już mówiłem wielokrotnie, małżeństwo również czasem zawarte, nieważne, można uważnić przed, że tak powiem, pracę nad nim, tak? Ja to, broń Boże, nie chcę się kusić o jakiekolwiek rozstrzygnięcia. Ja nie znam Ciebie, Boże, no nie znam Waszego małżeństwa, nie znam Twojego męża. Nie wiem, co jest dobrym wyjściem dla Was, tak? Ale tutaj ta sytuacja jest naprawdę wcale nie taka jednoznaczna. To nie jest tak, że masz po prostu męża i nagle okazało się coś trudnego. Byłoby coś innego, gdybyś o tym wiedziała, gdybyś się zgodziła na to, ok, pomogę Ci w tym, będę razem z Tobą pracować w tej dziedzinie. Gdyby tak było, ok, wtedy rzeczywiście Jemu ślubujesz. W tym wypadku, no właśnie, no niekoniecznie Jemu. Jeżeli to zostało ukryte, mówię, bo możliwe, że nie znam jakichś faktów, nie? Kochani, w małżeństwie zawsze musi być totalna szczerość. Kochani, ja zawsze, kiedy przychodzi do mnie jakaś para taka przedślubna, nie? Albo kiedy prowadziłem, pamiętam, kursy przedmałżeńskie, przeciwmałżeńskie w Łodzi, to zawsze jedną z najważniejszych rzeczy, o których pytałem, i ja kochałem wtedy patrzeć na twarze ludzi. Zawsze pytałem, słuchajcie, macie tam za miesiąc ślub, nie? Czyli już tam się znacie od pewnie paru lat. Mówię, tak sobie teraz odpowiedzcie w sumieniach i w sercach. Ty, drogi mężczyzno, kiedy siedzisz przed tą swoją narzeczoną, tak? Pomyśl sobie, czy ona wie o tobie wszystko? Czy ona wie o tobie wszystko? Jeżeli nie wie o tobie wszystkiego, niech cię Bóg broni, żebyś się z nią żenił, nie powiedziawszy jej wszystkiego o sobie. Potem oczywiście mówiłem do niej, czy kiedy myślisz o sobie i patrzysz na swojego narzeczonego, czy on wie o tobie wszystko? W sensie, czy dałaś mu prawo do wszystkiego, szczególnie do tego oczywiście, czego się wstydzisz i tak dalej? Czy dałaś mu prawo, żeby to wiedział? Jeżeli nie, niech cię Bóg broni, żebyś wychodziła za niego za mąż. Kochani, wtedy, kiedy patrzę na twarze ludzi, naprawdę w bardzo wielu twarzach widzę taki moment takiego panicznego przerażenia. Takiego momentu, takiego, wiecie, takich oczu, które nagle się chowają i które mają w sobie taki wyraz, nie, przecież jakby wiedziała to Matko Boska, to co by zrobiła? A no właśnie. Musimy wiedzieć, za kogo wychodzimy. I jasne, oczywiście, to nie znaczy, że jak już tylko wiemy, to wszystko będzie dobrze. Oczywiście, że nawet przy pełnej szczerości potem się może w małżeństwie coś popsuć, to jest jasne. Ale w ogóle warunkiem wstępnym jest właśnie to, żeby wiedzieć, za kogo wychodzimy. Konie, wiem, że zaraz będą tu krzyki pewnie, jeżeli tego słucha ktoś, że tak powiem, spoza naszej opcji, tak, wartościowej. Konie, kiedy słyszę o na przykład przypadku tego męża Bożeny, ja uważam, że potrzeba czegoś takiego jak terapia, potrzeba czegoś takiego jak rozmowa o tym, kim ja jestem, co się dzieje. Ja nie mówię o tym, że należy ludzi zmuszać do tego, żeby oni siłą zmieniali swoje orientacje, tylko pytanie jest, żeby szukać, skąd to się wzięło. Tutaj widać, tutaj nie mamy do czynienia z czystą orientacją homoseksualną. Nie, tak by nie było. Mamy jakieś zamieszanie. O takim zamieszaniu trzeba rozmawiać na terapii, trzeba rozmawiać ze spowiednikiem, trzeba rozmawiać jakby szukając siebie. To jest długi proces oczywiście. On, jak rozumiem, mówię, mogę nie znać wszystkich faktów, nie został pewnie zrobiony. Bożenko, mam dla Ciebie tak naprawdę jedną radę, dlatego że nie ośmielam się Ci mówić, co masz robić ze swoim życiem, Bożena, bo mówię, za mało mam faktów, nie znam Ciebie oczywiście też. Ja zresztą w ogóle, kim ja jestem, żeby mówić komuś, co ma robić ze swoim życiem. Natomiast jednego przede wszystkim potrzebujesz. Bożenko, dobrze by było, żeby zacząć z kimś, że tak powiem, przegadywać i przerabiać to, co się dzieje w Twoim życiu. Zobacz, napisałaś, że poza tą tutaj tym listem, który napisałaś, za który tak mówię, bardzo Ci, Bożenko, dziękuję. Z nikim się nie podzieliłaś tą historią jeszcze, nie? Ani z rodzicami, ani z rodzeństwem, z żadnym księdzem na spowiedzi. Jesteś z tym zupełnie sama, Bożenko, tak jak piszesz od 20 lat. Bożenko, nie wiem, skąd jesteś, nie wiem, z jakiego jesteś miasta i tak dalej. Bożenko, poszukaj jakiegoś mądrego księdza i zacznij duchowe kierownictwo. W sensie zacznij razem z nim szukać odpowiedzi na pytanie, co robić, gdzie jesteś, jakie są drogi wyjścia z tego. Bożena, nie zostań w tym tak po prostu. Razem z kimś, kto spojrzy też trochę z boku, nie? Kto też oczywiście pozna Ciebie bardziej, kto pozna Wasze małżeństwo, Twoją historię, Ciebie w ogóle, to jaka Ty jesteś. Żeby miał więcej faktów, nie? Żeby miał więcej danych. I wtedy szukaj odpowiedzi na pytanie, co dalej? Co z tym zrobić? Czy tu jest małżeństwo, które trzeba jakoś i w ogóle warto i jest w ogóle szansa naprawiać? Czy też może nie? Bo tak jak mówię, jeżeli to zostało zatajone, no to małżeństwo jest nieważne. To małżeństwo jest z błędem co do osoby, czyli nie zaistniało, bo ty wyszłaś za kogoś innego. Mówię, chyba że są jakieś inne fakty. Bożenko, to jest ważna historia, to jest ważna historia, to jest historia bardzo wielu ludzi, kochani. Zobaczcie tu, może jeżeli mogę dodać jeszcze taką jedną rzecz. Ja wiem, że to oczywiście rodzice nie mieli nic złego na myśli, nie, ale uważajcie też, kochani, na to i też kiedy jesteście, że tak powiem, radzącymi innym, nie? To jest po raz tysięczny w życiu, kiedy ja słyszę, jak rodzice właśnie mówią, bo ktoś tam zadzwonił i namawiają koniecznie odpowiedz, koniecznie musisz jakby odnowić tą znajomość, nie? Ja wiem, że rodzic oczywiście w takim momencie, broń Boże, nie ma żadnych złych intencji, tak? Ale kochani, nie nakłaniajmy ludzi do bycia z kimś, do tego, no ale przecież się znaliście kiedyś. To są takie wszystkie słowa, które wiem, że wynikają z dobrych intencji, ale kochani, one po prostu męczą, one siedzą w głowie. Człowiek się czuje winny, że tego nie robi i tak dalej, nie? Podobnie tutaj jakieś otrzymałam słowo, że mam być żoną i matką. Oczywiście super, że jesteś żoną i matką, ale też, kochani, nie traktujmy żadnych tych słów jako jakichś takich wyroczni. Kochani, nie, to są wszystko jakby bałwochwalcze zachowania, nie? Mamy rozeznawać wszystko nieustannie, pytać się, czy ja dostatecznie znam tą osobę, z którą chcę spędzić życie, czy wystarczająco dużo zrobiliśmy. Jak słyszę, dosyć szybko się tutaj uwinęliście, nie? Roki, 4 miesiące minęło od tego, a pewnie poznaliście się jeszcze chwilę później, więc to w ogóle jakoś bardzo szybko, nie? Czy to było wystarczająco dużo czasu i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem tego oczywiście, to broń Boże, nie mam żadnych odpowiedzi, kochani. Tylko no właśnie, uważajmy, bo my tak próbujemy czasem pomóc, wymusić na kimś, tak, jakieś relacje, jakieś odnowienie czegoś, a to potem właśnie no, kończy się czymś niedobrym. Super, Bożenko, bardzo się cieszę z twojej trójki dzieci fantastycznych. Tego jednego też wyboganego w łagiewnikach tak pięknie. Bardzo mają też piękne imiona. To ich nie czytałem, bo nie chcę jakby zdradzać różnych szczegółów. Bardzo ładne są te imiona, fajnie je wybrałaś. No właśnie. Bożenko, poszukaj proszę kogoś, z kim zaczniesz o tym gadać i jakby zadawać sobie pytania razem z kimś. Co tu dalej robić z tym? Jak tą sytuację rozwiązywać? Zresztą, słuchajcie, minęło już parę lat, może to się już zmieniło, może jest inaczej. Tak czy siak, Bożenko, bardzo dziękuję za twoją historię, bardzo za ciebie się modlę, bardzo cię wspieram, bardzo Panu Bogu będę cię zanosił. Bądź dzielna, bądź blisko Pana Boga. On, tak jak to wiesz z tej twojej księgowości, będzie się starał wyprostować to wszystko. Kochani, to by było chyba na tyle dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Dziękuję wam. Słyszymy się za tydzień pewnie w kolejnej historii. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia. Z Bogiem.